Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Art Re. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Economics in a Lesson Henry'ego Hazlitta to klasyczna, popularna naukowa książka o ekonomii, napisana z myślą o zwykłym czytelniku, a nie o specjalistach. Autor wyjaśnia w niej podstawową zasadę myślenia ekonomicznego, czyli konieczność patrzenia nie tylko na bezpośrednie skutki decyzji, lecz także na ich skutki pośrednie, odroczone i rozłożone na różne grupy społeczne. Książka powstała jako obrona zdrowego rozsądku w debacie publicznej, w której często bierze się pod uwagę tylko to, co widoczne od razu, a pomija to, co ukryte. Hazlitt pokazuje to na przykładach polityki gospodarczej, interwencji państwa, podatków, cen, płac i wydatków publicznych. Dzięki prostemu stylowi i konsekwentnej argumentacji książka stała się jednym z najbardziej znanych wprowadzeń do myślenia o rynku, kosztach alternatywnych i niezamierzonych konsekwencjach działań gospodarczych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jedna zasada ekonomii, czyli patrzenie na skutki widoczne i niewidoczne. Cała książka jest zbudowana wokół jednego centralnego twierdzenia, które Hazlitt przejmuje od Frederica Bastiata. Chodzi o to, że dobra analiza ekonomiczna nie może ograniczać się do pierwszego efektu danego działania. Trzeba sprawdzić, co dzieje się później, kto zyskuje, kto traci oraz jaki jest wpływ na całą gospodarkę. To właśnie odróżnia poprawne myślenie ekonomiczne od myślenia powierzchownego. Hazlitt podkreśla, że wiele błędów politycznych wynika z tego, że ludzie widzą tylko natychmiastowy rezultat, na przykład nowe miejsca pracy albo większy popyt, i uznają go za wystarczający dowód sukcesu. Tymczasem każdy wydatek lub interwencja ma koszt, który pojawia się gdzie indziej, często mniej zauważalny. Ta zasada porządkuje całą książkę, bo autor stosuje ją do wielu konkretnych sporów gospodarczych. Dzięki temu czytelnik dostaje nie tyle zestaw technicznych definicji, ile narzędzie do oceniania decyzji publicznych i prywatnych. Po drugie, przypowieść o wybitym oknie i pułapka myślenia o pobudzaniu gospodarki. Najbardziej znanym przykładem w książce jest argument przeciwko tzw. pomyłce wybitego okna. Hazlitt pokazuje, że jeśli ktoś stłucze szybę u piekarza, obserwator może uznać to za korzyść dla gospodarki, bo szklarz zarobi na naprawie. To jednak tylko część obrazu. Piekarz musi wydać pieniądze na nową szybę, więc nie wyda ich na coś innego, na przykład na ubranie. Zysk szklarza oznacza stratę kogoś innego, a społeczeństwo nie staje się bogatsze, tylko przenosi zasoby z jednego miejsca w drugie. Ten przykład jest ważny, bo obala bardzo częste przekonanie, że samo wydawanie pieniędzy tworzy dobrobyt. W rzeczywistości znaczenie ma to, co zostało zniszczone lub przesunięte, oraz jakie inne możliwości zostały przez to utracone. Hazlitt używa tego schematu, aby krytykować argumenty polityczne, według których katastrofy, bezsensowne roboty publiczne albo sztuczne pobudzanie popytu mają rzekomo przynosić trwały wzrost. Jego punkt widzenia przypomina, że ekonomia nie polega na liczeniu samego ruchu pieniędzy, lecz na ocenie realnej produkcji i utraconych alternatyw. Po trzecie, koszt alternatywny jako klucz do rozumienia wyborów gospodarczych. Jedną z najważniejszych idei obecnych w książce jest koszt alternatywny. Choć Hazlitt nie zawsze używa tego współczesnego terminu wprost. Za każdym razem, gdy zasoby są wydane na jeden cel, nie mogą zostać użyte na inny. To oznacza, że prawdziwy koszt decyzji nie ogranicza się do ceny zapłaconej w pieniądzu, ale obejmuje także to, z czego trzeba zrezygnować. Hazlitt stale wraca do tego punktu, bo właśnie tu powstają najczęstsze błędy w debacie o gospodarce. Ludzie widzą dotację, program publiczny albo nowe przepisy i pytają, co one tworzą, ale rzadziej pytają, co zostało za to poświęcone. Autor uczy czytelnika, że nie istnieją darmowe korzyści, ponieważ każda polityka ma źródło finansowania, zwykle w podatkach, kredycie, inflacji albo w przesunięciu zasobów z sektora prywatnego. Ta perspektywa jest bardzo praktyczna, bo pozwala oceniać działania rządu nie według deklarowanych intencji, lecz według rzeczywistych konsekwencji. Dzięki temu książka staje się lekcją myślenia o rzadkości zasobów i o tym, że wybór zawsze oznacza rezygnację z czegoś innego. Po czwarte, krytyka interwencji państwa, które wspierają jednych kosztem innych. Hazlitt analizuje wiele popularnych działań państwa i pokazuje, że ich skutki są zwykle bardziej złożone, niż sugerują polityczne hasła. Dotyczy to między innymi ceł, kontroli cen, płac minimalnych, subsydiów, programów zatrudnienia oraz pomocy dla wybranych branż. W każdym z tych przypadków autor pyta nie tylko o bezpośredni efekt, lecz także o ukryty koszt dla reszty społeczeństwa. Jeśli państwo pomaga jednej grupie, pieniądze muszą zostać odebrane innej grupie, a jeśli utrzymuje nieefektywne firmy, może osłabiać bardziej produktywnych przedsiębiorców. W tej analizie ważne jest także to, że Hazlitt nie ocenia polityki według intencji, lecz według rzeczywistych rezultatów. Dobrze brzmiące cele, takie jak ochrona miejsc pracy czy wsparcie konsumentów, nie wystarczają, jeśli prowadzą do mniejszej produkcji, wyższych cen albo marnowania zasobów. Autor konsekwentnie pokazuje, że wiele interwencji tworzy jedynie widoczne korzyści dla wąskiej grupy, podczas gdy koszty rozkładają się szerzej i są mniej zauważalne. To właśnie czyni jego książkę tak silną krytyką ekonomicznego populizmu. Na koniec, dlaczego książka pozostaje użyteczna mimo sporów o jej uproszczenia? Ważną cechą tej książki jest jej prostota, która jednocześnie jest jej największą zaletą i przedmiotem krytyki. Hazlitt pisze jasno, bez żargonu, dlatego jego argumenty są zrozumiałe dla szerokiego grona czytelników. Z drugiej strony niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że taki sposób myślenia bywa zbyt uproszczony, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba uwzględnić efekty zewnętrzne, dobra publiczne albo sytuacje, w których rynek sam nie koryguje wszystkich kosztów. Mimo to książka zachowuje wartość, bo uczy podstawowego nawyku intelektualnego, czyli sprawdzania konsekwencji dalej niż pierwszy, najbardziej widoczny skutek. To sprawia, że jest przydatna nie tylko jako wprowadzenie do ekonomii, ale też jako ćwiczenie krytycznego myślenia o mediach, polityce i codziennych decyzjach gospodarczych. Jej odrębność polega na tym, że nie próbuje być podręcznikiem pełnym modeli, lecz krótkim przewodnikiem po najczęstszych błędach rozumowania. Dlatego nadal wyróżnia się wśród książek o ekonomii dla początkujących. Podsumowując, Economics in One Lesson. Warto czytać przede wszystkim jako książkę wprowadzającą do logicznego myślenia o gospodarce, a nie jako techniczny podręcznik. Najwięcej skorzystają z niej osoby, które chcą lepiej rozumieć debaty o podatkach, wydatkach publicznych, inflacji, płacach, subsydiach i interwencji państwa. Przyda się studentom, dziennikarzom, osobom zainteresowanym polityką gospodarczą oraz wszystkim, którzy chcą nauczyć się odróżniać deklaracje od rzeczywistych skutków decyzji. Jej praktyczna wartość polega na tym, że daje prostą metodę analizy, pytanie o to, kto naprawdę płaci, kto zyskuje i co zostaje pominięte w pierwszym spojrzeniu. W porównaniu z wieloma podobnymi książkami wyróżnia ją skrajna zwięzłość, konsekwencja i jasność argumentu. Hazlitt nie próbuje przytłoczyć czytelnika teorią, tylko uczy jednego nawyku myślenia, który można stosować w bardzo różnych sytuacjach. To właśnie dlatego książka pozostaje jednym z najbardziej znanych i trwałych wprowadzeń do podstaw ekonomii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Henry Hazlitt, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.